tak jakoś się dzieje, że w życiu duchowym, czy też w życiu religijnym, jako ludzie staramy się bardzo dobrze przed Bogiem wypaść. Robimy dużo, żeby dobrze przed Bogiem wypaść. Niekiedy z tych starań niewiele nam wychodzi. I wtedy w duszy człowieka pojawia się zniechęcenie, innym razem pojawia się płacz, pojawia się również ucieczka. O stokroć ważniejsze od tego, co my robimy dla Boga, jest ważniejsze to, co Bóg zrobił dla nas. I moglibyśmy w całym okresie Wielkiego Postu przez te 40 dni podejmować różnego rodzaju wysiłki. Moglibyśmy nadać sobie nowego znaczenia postu. Może tylko jednej szklance wody. A może o jednej tabliczce czekolady. Moglibyśmy okazać się bardzo hojni w swojej jałmużnie, bo jej okazji jest wiele. Choćby nawet ta, która teraz przebiega przez cały świat. Uchodźcy z Ukrainy. Moglibyśmy również więcej trwać na modlitwie. Ale cóż to znaczy dla nas więcej? O ile więcej? Otóż ważniejsze od tych wszystkich praktyk religijnych w okresie Wielkiego Postu nie jest to, co my robimy dla Boga. Tylko ważniejsze jest to, co Bóg, co obecny przed nami Jezus zrobił dla nas. Bardzo ważne w okresie Wielkiego Postu jest to, żebyśmy rozważali tajemnicę męki Jezusa. Bo właśnie w tym widzimy, co Jezus dla nas zrobił. Użyłem świadomie słowo, że to jest tajemnica. Bo tajemnica ma to do siebie, że brakuje słów, by ją wyrazić. Przed tajemnicą można tylko przyklęknąć. Zechciejmy zatem dzisiaj z Panem Jezusem rozpocząć Eksodus. Czym jest ten Eksodus? Ewangelista Łukasz napisał następujące zdanie. Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało złożyć w ofierze paschalnego baranka. Wysłał Piotra i Jana, mówiąc: idźcie i przygotujcie nam paschalnego baranka, abyśmy spożyli. Oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy przygotowali? Odpowiedział: gdy wejdziecie do miasta, spotka was człowiek niosący dzban wody. Udajcie się za nim do tego domu, do którego wejdziecie, i powiedzcie właścicielowi domu: nauczyciel pyta, gdzie jest gościnny pokój, w którym ze swoimi uczniami mógłbym spożyć paschalnego baranka. On wam pokaże wielką salę u góry, już zasłaną. Tam przygotujcie. Poszli i znaleźli tam wszystko, tak im powiedział. Przygotowali paschalnego baranka. Święto Paschy, bo od niego trzeba zacząć. To jest święto, które stoi u podstaw wyjścia. Kiedy Izrael wychodził z Egiptu, zaczął właśnie wyjście od święta Paschy. Należało wtedy pospiesznie spożyć posiłek. Posiłek składał się z trzech rzeczy. Z baranka paschalnego, z chleba pszaśnego, czyli niekwaszonego, i z wyparu z ziół. Trzy rzeczy. Trzeba było to spożyć szybko. I trzeba było wybrać się w drogę. Oto przeczytałem fragment, który mówi nam o tym, że Pan Jezus wybiera się w drogę. Ale wybiera się też na święto. Ponieważ jako ten, który był posłuszny prawu, wraz z innymi udawał się do Jerozolimy. Czytamy u początku jego życia, że był razem z rodzicami w Jerozolimie. Też był przecież na święcie Pasch. I czytamy o tutaj, że poszedł wraz z uczniami na święto Paschy, ale wiedział już o tym, że ktoś nastaje na jego życie. Wiedział już o tym, że uczeni w piśmie, faryzeusze. Wiedział już o tym, że jego uczeń, Judasz, że zły duch na jego szyję już założył pętlę, że ten Judasz już jest duszony przez demona. Już to wtedy Jezus wiedział. Ale Jezus nie mógł nie pójść na święto Paschy. Wyobraźcie sobie, że Jerozolima, piękne, duże miasto, na święcie Paschy gromadziła dziesiątki tysięcy ludzi. Każdy szukał wtedy w Jerozolimie miejsca, gdzie po pierwsze, po zabiciu baranka paschalnego, mógł później w swoim gremium, w swojej rodzinie, wśród swoich bliskich spożyć wieczerzę zaraz po zachodzie słońca. Jezus każe swoim uczniom przygotować paschalnego baranka. Z pewnością zwróciliście uwagę, że Jezus rozmawia z dwoma z nich. Znamy ich imię. Jeden to Piotr, a drugi to Jan. Tylko dwóm z nich powierza tajemnicę, gdzie będzie to spotkanie. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? Może dlatego, że do tych dwóch miał wielkie zaufanie. A może również dlatego, że wiedział, że pozostali zbyt dużo innym mówią. Czy to nie jest takie ludzkie? Przecież dzisiaj też jest nam trudno zachować tajemnicę. Ktoś coś komuś powie, a później się okaże, że wie o tym wielu. Już wtedy w tym rodzącym się kościele wieści się szybko rozchodziły, plotki się szybko rozchodziły. A na Jezusa już wydano wyrok śmierci. Na Jezusa już wydano wyrok, by go pojmać. Trzeba było to spotkanie zachować w wielkiej tajemnicy. I tych dwóch gwarantowało, że ta tajemnica będzie zachowana. Piotr i Jan. Ci dwaj. Jezus im nie mówi, idźcie pod ten dokładnie adres. Jezus nie mówi, gdzie będzie Pascha. Natomiast Jezus, kiedy każe im pójść, przygotować paschalnego baranka, Kiedy oni pytają go, gdzie chcesz, żebyśmy to uczynili, odpowiada im w sposób następujący. Gdy wejdziecie do miasta, spotka was człowiek niosący dzban. Udajcie się za nim do tego domu, do którego wejdzie. Znakiem jest człowiek niosący dzban. Można by sobie powiedzieć, zatem ten dom musiał być gdzieś niedaleko jakiejś sadzawki, jakiegoś źródła. Ten człowiek niosący dzban z pewnością nie był właścicielem tego domu. Jak za chwilę przeczytamy, nie był. Więc był jakimś sługą. Ale Jezus dokładnie wiedział o czasie i miejscu przechodzenia człowieka z dzbanem. Ten dzban będzie potrzebny. Ta woda, którą niesie ten człowiek, będzie potrzebna. Bo jak później przeczytamy, jak wiemy, tam przy stole Jezus obmył swoim uczniom nogi. Tam przy stole uczynił gest, który zostawił Kościołowi. Mianowicie gest służby. Piotr i Jan idą za człowiekiem, widzą, do którego domu wchodzi i wchodzą i tam spotykają gospodarza. Ciekawa jest odpowiedź gospodarza. Piotr i Jan mówi: nauczyciel, pyta cię, gdzie jest gościnny pokój, w którym ze swoimi uczniami mógłbym spożyć baranka paschalnego? Ważne słowo to jest słowo nauczycielu. Ponieważ Jezus dla tego gospodarza był nauczycielem. Jezus dla tego gospodarza był nauczycielem. Przed moimi oczyma siedzi bardzo wielu gospodarzy i gospody. W każdym z naszych domów jest stół. Skoro tu przyszliście, skoro patrzycie na Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, skoro może dzisiaj wasze sumienia i serca są poruszone, to może łatwo wam będzie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, które brzmi: czy Jezus jest waszym nauczycielem? Czy Jezus jest moim nauczycielem? Ale bądźmy ostrożni z odpowiedzią na to pytanie. Bardzo bądźmy ostrożni. I nagle słyszymy o tym, że gospodarz wskazał owym uczniom wielką sarę na górze, już przygotowaną, salę czekającą. Jak sięgniemy do hebrajskiego przekładu tego tekstu, to odczytamy coś niesamowitego, mianowicie, że w hebrajskim przekładzie został użyty to samo słowo na określenie sali, tej sali wieczerniku. I tym samym słowem określono salę, miejsce właściwie, w którym rodzi się Jezus. To znaczy dom chleba, Betlejem, miejsce narodzenia Jezusa. Dwa razy w piśmie pojawia się to samo słowo. Bo rzeczywiście wieczernik za chwilę staje się domem chleba. Staje się niesamowitym miejscem niesamowitego cudu, jednego z największych cudów na świecie. Pewnie w waszych głowach wiele razy idzie myśl, że największym cudem na świecie jest uzdrowić kogoś. Nie. Największym cudem na świecie jest to, co wydarzyło się w Wieczerniku. A co się wydarzyło w Wieczerniku? Wszyscy dokładnie wiemy. I o tym pisze nam dalej ewangelista. Kiedy przyszła właściwa godzina, zasiadł do stołu, a z nim apostołowie. Wtedy powiedział im: bardzo zapragnąłem spożyć z wami tego paschalnego baranka, zanim doznam męki. Bo mówię wam, że już nie spożyję go, aż się spełni Królestwie Bożym. I potem czytamy o największym cudzie. Potem wziął kielich i po modlitwie dziękczynnej powiedział: weźcie go i rozdzielajcie między siebie, bo mówię wam, że odtąd z tego plonu winorośli nie wypiję, aż przybędzie Królestwo Boże. Potem wziął chleb, wygłosił modlitwę dziękczynną, połamał i rozdał im, mówiąc: to jest moje ciało, które się za was wydaje. Czyńcie to na moją pamiątkę. Tak samo wziął kielich po wieczerzy i powiedział: ten kielich, który się za was wylewa, to nowe przymierze przez moją krew. Największy cud. Wieczernik staje się domem chleba. Chleba, w którym jest obecny Pan Jezus. I dzisiaj każdy kościół, również to miejsce, jest domem chleba. A przed naszymi oczyma jest największy cud. Jezus. 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 Obecny w Eucharystii. Amen.